ortodoksja.
Teologia liturgiczna, taka propozycja, takie dziwne sformułowanie. Co to jest w ogóle ta teologia liturgiczna? Na początku bardzo króciutko wyjaśnię, bo w tradycji prawosławnej to jest jedna z bardziej ważnych, a czasami mało docenianych takich gałęzi teologicznych. Teologia to jest nauka o Bogu. O Bogu mnisi uczyli się wychodząc na pustynię i plotąc koszyki. Hezychaści uczyli się teologii, spędzając czas na modlitwie. Teolodzy, niektórzy pisali traktaty, zgłębiali Pismo Święte i jakby te wszystkie ścieżki prowadziły bardzo różne osoby w różnym czasie do tego samego, że zaczynali poznawać Boga. Ojciec Aleksander Szmeman, już nieżyjący teolog, duchowny, prawosławny, wskazał, że tak naprawdę od wielu wieków Cerkiew prawosławna ma jeszcze jedno źródło tej nauki o Bogu, tej wiedzy o Bogu. I o Bogu może człowiek uczyć się i poznawać go poprzez nabożeństwa. Ale nie tylko poprzez słuchanie tekstów, no bo to byłby taki wykład prowadzony tylko nie w świetlicy czy w sali wykładowej, a w cerkwi, ale na przykład nie tylko poprzez właśnie słuchanie, ale również poprzez uczestnictwo. Tak jak ci mnisi, którzy wyplatali kosze, którzy zajmowali się, tak jak apostoł Paweł, przygotowaniem namiotów, pracą, no oni poświęcając się pewnym czynnościom, również przyswajali pewne prawdy o Bogu. Wydaje się to trochę niezrozumiałe, ale tak samo jest, tak twierdził ojciec Aleksander Szmeman, tak samo jest z nabożeństwami cerkiewnymi. Święty Jan Chryzostom w IV wieku mówił, że nie można nie doceniać nawet samego stania na nabożeństwach, które w czasach ówczesnych wiązało się często z długim okresem, kilkugodzinnym czasem, czy całonocnym czuwaniem, które naprawdę trwało całą noc. I w trakcie tych nabożeństw mnisi, którzy wydaje się byli takimi herosami walki duchowej i ascezy, mieli pewien swój rytm. I w tym rytmie tych długich nabożeństw był czas na klęczenie, był czas na stanie wyprostowanym, ale był czas na spoczynek w stasidiach, czyli w tych krzesłach, na ławach mniszych, a nawet, na co wskazuje typikon, był czas na to, żeby taki mnich w czasie nabożeństwa troszeczkę przysnął. Bo w monasterach bizantyjskich na przykład zgodnie z typikonem była funkcja takiego mnicha, który w języku słowiańskim nazywał się budilnik. Budilnik, czyli budzik. I ten mnich budzik w czasie nabożeństwa chodził i delikatnie przypominał mnichom, że już czas czuwać znowu. Tak? Chodziło o to, że w trakcie długich psalmów śpiewanych, czytanych, często przegrywali oni walkę z tym czuwaniem i trzeźwością ducha i na krótką chwilę gdzieś tam się regenerowali i zasypiali. W tradycji mnichów studyjskich, to mnisi z Konstantynopola w pierwszym tysiącleciu, była taka praktyka, że w trakcie nabożeństw, które trwały dosyć długo, były też różne momenty tych nabożeństw i były momenty, kiedy mnisi i wierni stali, modlili się, słuchali, ale były też momenty, kiedy mogli usiąść i wysłuchiwać pewnych pouczeń czy fragmentów Pisma Świętego nawet na siedząco. Oczywiście ławek nie było w Bizancjum, więc siadali na podłodze. I co więcej, nawet był czas na to, pozostałością tego jest nasza litia fragment nabożeństwa, kiedy można było spożywać błogosławiony chleb i wino w świątyni. Było to potrzebne nie dla zaspokojenia jakichś zachcianek, ale bardziej dla podtrzymania tej czujności fizycznej na czekające ich nocne nabożeństwo. Wszystko to się odbywało w świątyni. I już święty Jan Chryzostom w IV wieku mówi, że wszystkie te elementy, które się pojawiają w praktyce cerkiewnej, bo to już nie tylko są nabożeństwa, wszystkie te elementy czegoś uczą, przekazują pewne prawdy o Bogu. Na dobrą sprawę my sprowadziliśmy współcześnie nasze bycie w cerkwi faktycznie do nabożeństw. Szczególnie życie parafialne sprawia, że do świątyni przychodzi się tylko na nabożeństwa. W praktyce monasterskiej było nieco inaczej. Ta świątynia była miejscem refektarz, czyli trapiezna, czyli dzisiejszy nasz przedsionek świątyni, była często też miejscem, w którym mnisi po zakończonych nabożeństwach jedli na przykład skromny posiłek. Tak? Czy było też to miejsce, do którego mnisi w ciągu dnia po wykonywanych pracach przychodzili, żeby czy to odpocząć, czy samodzielnie się pomodlić, tak? Czy spędzić po prostu ten czas bliżej Boga. U nas pozostałością tego są na przykład nasze takie czuwania poza nabożeństwami, które w zasadzie ograniczyły się do jednej nocy z Wielkiego Piątku na Wielką Sobotę. I zwróćcie uwagę, że wtedy chociaż nie ma nabożeństw cały czas, to ludzie przychodzą i uczestniczą w nabożeństwie. Są w cerkwi, są w świątyni i ten pobyt w świątyni trudno nazwać czymś, co nie ma wymiaru duchowego. To ma wymiar duchowy. To jest nasze, w przypadku tej nocy z Wielkiego Piątku na Wielką Sobotę, to jest nasze przebywanie z ukrzyżowanym i pogrzebanym Bogiem. To jest nasze czuwanie przy Jego grobie. To jest pewna ofiara, którą ludzie dają ze swojego czasu, ze swoich sił. I już święty Jan Chryzostom, on najwcześniej, zaczął wskazywać na to, że wszystkie te elementy mają znaczenie i do czegoś mogą człowieka doprowadzić. Ojciec Aleksander Szmeman mówi więcej i definiuje tę teologię liturgiczną jako wszystko to, co otacza człowieka żyjącego życiem liturgicznym, czyli otacza go pewien rytm nabożeństw, otacza go pewna teologia, która spływa z ikon, otacza go pewna teologia, którą słyszy w postaci hymnów wykonywanych w świątyni, czy w przypadku nawet nie bycia w świątyni, w przypadku pewnych praktyk, które w codziennym życiu są przez człowieka przestrzegane. Tu na przykład banalna wydaje się kwestia modlitw domowych, modlitw nie tylko indywidualnych, kiedy człowiek sam się modli, ale modlitw, które angażuje pozostałych członków swojej rodziny. I w zasadzie taką praktyką dla nas są takie modlitwy przed posiłkiem, kiedy idealnie jest, jeżeli ta modlitwa, choćby krótka, symboliczna, ale dotyka w tym momencie nie tylko człowieka, który ją wypowiada, ale również tych, którzy są razem z nim, tak? I wspólnie się modlą. Więc to jest tak naprawdę teologia liturgiczna. I szczególnie dużo zaczęto na ten temat mówić w tradycji prawosławnej po okresie reformacyjnym. W historii, kiedy Kościół katolicki przeżywał pewien swój duchowy kryzys, w efekcie którego wyodrębniły się kościoły protestanckie, w tym okresie pojawiły się pewne zarzuty kierowane do takich tradycjonalnych nurtów chrześcijaństwa, czyli do prawosławia, do rzymskiego katolicyzmu, które zaczęły krytykować i prawosławie, ale przede wszystkim to było skoncentrowane ten atak bardziej na Kościół rzymskokatolicki, krytykować nieznajomość Pisma Świętego, że te tradycyjne nurty chrześcijaństwa nie poświęcają wystarczającej uwagi na zgłębianie nauczania Chrystusa, które jest zapisane w Piśmie Świętym. I kontrargument, który pada ze strony tradycji prawosławnej, nauczania prawosławnego, jest taki, że te elementy Pisma Świętego, te elementy tego nauczania, fundamentów wiary chrześcijańskiej są zawarte w Piśmie Świętym, które jest niezwykle cenne i ważne w trakcie nabożeństw, ale oprócz tego one są zawarte, jakby stanowią fundament wielu innych rzeczy, które właśnie, tak jak powiedziałem, wszystkie wpisują się w tą teologię liturgiczną. Bo te Pismo Święte można odnaleźć, tak jak całą teologię, można odnaleźć i w ikonie, można odnaleźć i w śpiewie, można odnaleźć i w pewnych tradycjach, obrzędach, symbolicznych działaniach. Prosty przykład. Tradycja prawosławna święta Epifanii, czyli chrztu pańskiego, to tradycja oświęcenia wody i te nabożeństwa związane ze świętem chrztu pańskiego i w swojej hymnografii opowiadają dokładnie, jakby stanowią takie poetycki przekaz Ewangelii, ale również i te wszystkie działania, które w tym momencie symboliczne, które są wykonywane, też do tego nawiązują. I woda, która w wydarzeniu biblijnym miała duże znaczenie, w której został zanurzony Jezus Chrystus, i ta woda, i do tej wody w tradycji prawosławnej przecież duchowni zanurzają krzyż, który symbolizuje Chrystusa, jakby przypominają to na nowo, można powiedzieć, opowiadają nie tylko słowami, ale opowiadają również gestem. I w ten sposób prawosławie jakby argumentuje, że Pismo Święte jest niezwykle istotne, ale funkcjonuje w prawosławnej teologii w różnych formach. Nie tylko tekstu, tak? Ale również ikony, hymnu, modlitwy i tak dalej. O, i to jest teologia liturgiczna. I wydaje się, że osoby, które znają prawosławne nabożeństwa, uczestniczą w nich, mogą dzięki temu nie tylko pomodlić się, ale również poznać i wolę Bożą, i przykazania Boże, i naukę o Bogu. Mogą poznać, aczkolwiek na przestrzeni wieków to niestety zostało dla nas bardzo utrudnione. Nabożeństwa prawosławne mają pewną cechę, mają swoje dziedzictwo, one są stare. Modlitwy sakramentalne, nabożeństwa sakramentów, na przykład sakrament chrztu, sakrament małżeństwa, to są teksty, hymny, które na przykład od VI wieku nie zostały zmienione. To jest zaleta. W przypadku, jeżeli porównamy to do innych tradycji chrześcijańskich, które wciąż na nowo i na nowo jakby udoskonalają te obrzędy i modlitwy, reformują praktykę liturgiczną, my możemy powiedzieć, że mamy tą jak najstarszą tradycję zachowaną i niezmienialną. Ale z drugiej strony zwróćcie uwagę na jedno. Te modlitwy, które na przykład pisał święty Bazylii Wielki, święty Jan Chryzostom, Efrem Syryjczyk, one były czytelne dla ludzi z epoki, dla ich braci i sióstr, którzy żyli w określonym miejscu i w określonym czasie. jest coś takiego jak taki kod kulturowy. Pewne rzeczy dla nomadów były bardzo oczywiste. Oaza, woda. To było coś idealnego. Rajski ogród. Zwróćcie uwagę, jak koncepcja rajskiego ogrodu na przykład ewoluowała przez dzieje. To najlepiej pokazuje, co to jest ten kod kulturowy. Jeżeli Mojżesz opisywał dla swoich współbraci początki świata, stworzenie przez Boga świata, to tłumaczył te idealne miejsce, w którym umiejscowił Bóg człowieka, jakimi obrazami? Obrazami rajskiego ogrodu, obrazami pewnej oazy, która jest oazą bezpieczeństwa, spokoju, gdzie jest zieleń, gdzie jest woda. Do kogo on to pisał? Do narodu wybranego, który był narodem jeszcze nomadów, koczowników, którzy podróżowali, tak? Szukali swojego miejsca na świecie. Podróżowali którędy? No przez pustynię. Dla nich ziemią obiecaną właśnie była ta oaza, gdzie nie było wrogów, gdzie był spokój, gdzie była woda przede wszystkim, tak? Gdzie nikt ich nie atakował. I dlatego ten opis Edenu, który jest w Księdze Rodzaju, właśnie ewoluuje w stronę takiego rajskiego ogrodu. Ale kiedy na przykład naród żydowski miał już swoją ziemię obiecaną, kiedy zapanował nad tym terenem, który dał im we władanie Bóg, to wtedy zauważył, że naokoło nich są wrogie narody, są wrogie państwa, są inne plemiona, które często ich atakują. I w tym momencie tym ideałem dobrego, bezpiecznego miejsca, co się staje? No właśnie ziemia obiecana jako pewne takie królestwo, ogrodzone na przykład murem, zabezpieczone od wrogów, pewne imperium. I ta koncepcja już Edenu jako ogrodu ewoluuje, pojawia się koncepcja teologiczna Królestwa Bożego, czyli jakiegoś takiego mocarstwa, które jest niezagrożone niczym innym, tak? Któremu nikt się nie przeciwstawi. A jeżeli poczytamy później o historii narodu wybranego, o tym, że wpadli w niewolę babilońską, o tym, że zostali podbici przez Rzymian, o tym, że naokoło objawiły się znacznie bardziej rozwinięte cywilizacje, imperia, wobec których wydaje się ten mały naród nie mógł stawić czoła, to już zauważamy, że i u Jezusa Chrystusa w Jego słowach i nauczaniu, a szczególnie w słowach i w nauczaniu apostoła Pawła, ta ziemia obiecana, ten rajski ogród przyjmuje jeszcze inną formę. Już nie królestwa jakiegoś mocarstwa, gdzie Bóg będzie takim władcą, ale przeradza się w formę bardziej duchową. Jeżeli poczytacie apostoła Pawła, listę apostoła Pawła, to on mówi o niebiańskiej Politeumie, o niebiańskim mieście, o niebiańskim Jeruzalem, o mieście na górze. Tak w różnych formach to brzmi w listach apostoła Pawła. O co chodzi? O to, że ten raj, te miejsce obiecane przez Boga jest tak naprawdę nie jakimś fizycznym punktem na mapie, w dolinie Eufratu czy Tygrysa, a bardziej jest miejscem duchowym. Jest niebiańskim miastem. Jest miastem, które nie podlega przemijaniu, najazdom, tak, zniszczeniom itd., itd. I tu widzimy, że jakby ten kod kulturowy w zależności, jeżeli dla domadów, dla tych Żydów, którzy jeszcze podróżowali do ziemi obiecanej, tak, i kłócili się z Mojżeszem, jak uciekali z Egiptu, gdzie ty nas prowadzisz? Jeżeli dla takich nomadów ukazano by wizję Królestwa Bożego i jako pewnej duchowej przestrzeni, oni by tego najnormalniej w świecie nie zrozumieli. Jeżeli ukazano by im to jako niebiańskie miasto, cywilizację, to oni, którzy do tej pory żyli w namiotach, też by tego nie zrozumieli. I tu jest nasza trudność właśnie w teologii liturgicznej. Żeby dobrze zrozumieć prawdy, które są opisywane o Bogu, o świecie, o ludziach, bo teologia nie dotyczy tylko Boga. Ona mówi też bardzo dużo o ludziach, o wspólnocie wiary, o cerkwi, o grzechach, o dobrych uczynkach. Żeby to wszystko zrozumieć, trzeba czasami odwołać się do kodu kulturowego. Jeżeli mamy przed sobą na przykład tekst modlitwy z V, z VI wieku naszej ery, nie możemy jej czytać na wzór dzisiejszy. Jest modlitwa sakramentu małżeństwa, którą do tej pory czytamy w tradycji prawosławnej, w czasie ceremonii ślubnej, gdzie życzymy młodym nowożeńcom łaski od Boga. I ta łaska od Boga ma się przejawiać w, cytuję z pamięci, pszenicy, winie i oliwie. Te frykasy współcześnie są dostępne i w Lidlu, i w Biedronce, i nie ma większej trudności, tak? I w ich zdobyciu, i wcale nie są najdroższymi rzeczami. Dlaczego modlimy się o to? O jakieś banalne, codzienne rzeczy, czy tak naprawdę? Nie, jeżeli cofniemy się jakby do epoki, w której powstawała ta modlitwa, okaże się, że dla dobra rodziny, dla zabezpieczenia ekonomicznego, dla takiej stabilności, właśnie takie rzeczy stanowiły wartość. Czytając na przykład Stary Testament dzisiaj, my przebieramy wzrokiem, gdzie tam Aaron pasie swoje stada owiec, no i co takiego? Nie rozumiemy, że to jest znów wyznacznik pewnej stabilności. Ma owce, ma swoje stada, pasie swoje stada. I kiedy Bóg go wzywa, idzie. My tego nie rozumiemy dzisiaj, nie zadajemy sobie pytania, a co z owcami? A osoby, które czytały, słyszały te opisy, historie biblijne wcześniej, od razu notowały, że jego wiara musiała być wielka, zostawia wszystko na pastwę losu. Dobrobyt i przyszłość swojego rodu, zabezpieczenie. Tak jakby ktoś dzisiaj zatrzymał się w centrum dużego miasta, zostawił wszystkie swoje rzeczy na siedzeniu w samochodzie, zostawił drzwi otwarte w samochodzie i wyszedł, bo usłyszał śpiew słowika na przykład, tak? To wszyscy by popatrzyli, no bardzo dużo ten człowiek ryzykuje, tak? Mogą go okraść. Tak samo te historie, jakby czytając czy słuchając ich, my na to już nie zwracamy uwagi. Ten nasz kod kulturowy jest zupełnie inny. Żyjemy w innych warunkach. Inne rzeczy są dla nas wartością. Słuchając o przypowieści o talentach Chrystusa, rozumiemy to w kategorii takiej monetarnej dzisiejszej. I nie rozumiemy, dlaczego tak nielogicznie Zbawiciel postępuje, osądzając osobę, która dostała jeden talent i zwraca jeden talent. Przecież to uczciwe jest, tak? To on akurat postąpił uczciwie. Dlaczego kara? I teologia liturgiczna właśnie czasami ma tą trudność i musimy nierzadko cofać się po to, żeby wyjaśnić jakby te tło kulturowe, wyjaśnić, dlaczego akurat pewne elementy są w modlitwach czy w obrzędach tak bardzo podkreślone. Tyle może o takim kategorii wstępu. Teologia liturgiczna można zacząć z różnych punktów. Wydaje mi się, że najbardziej takim słusznym i pożytecznym będzie, jeżeli będziemy mówić o czymś znanym, a przynajmniej pozornie znanym, czyli najbardziej znanym nabożeństwem w tradycji prawosławnej jest liturgia. I wydaje się, że jeżeli są jakieś spotkania takie edukacyjne, to bardzo często my zaczynamy rozmawiać o liturgii. Ale mówimy o takich głównych rzeczach, o celach liturgii, o Eucharystii, o spowiedzi, o modlitwie, kiedy przemiana następuje darów, które zostały przeniesione przez ludzi w ciało i krew Chrystusa. A ja bym chciał tak bardzo skrupulatnie skupić się na wybranych, krótkich naprawdę tekstach liturgicznych. I jeżeli już mamy właśnie zająć się tym takim głębszym zrozumieniem sensu i treści tej praktyki cerkiewnej, to zacząłbym jednak znów od liturgii i nie od takich elementów, które są niewidoczne, ale od takich, które możemy zweryfikować choćby następnego dnia, czyli od tych rzeczy, które słyszymy. Takim elementem, i od tego dzisiaj chciałbym zacząć, jest ektenia. Ektenia. Wydaje się zbiór wezwań, które są skierowane do ludzi. Zbiór wezwań, które są skierowane do ludzi, nie do Boga. I które są obecne w każdym naszym nabożeństwie. Ektenii jest kilka w tradycji prawosławnej. Słyszymy, na niektóre odpowiadamy słowami Gospodzie pomiłuj, Kyrie eleison, Panie zmiłuj się. Na inne odpowiadamy racz dać o Panie, podaj Gospodzie. Na inne z kolei odpowiadamy trzykrotnie śpiewając Gospodzie pomiłuj. Jest tych ektenii kilka w tradycji prawosławnej. Jest jedna, która rozpoczyna boską liturgię i która jest obecna na wszystkich nabożeństwach cyklu dobowego, to jest Wielka Ektenia. To ta ektenia, która się zaczyna od słów Mirom Gospodu pomolim się, czyli w pokoju do Pana módlmy się. Ja bym dzisiaj, nawet nie skupiając się na innych, skupił się tylko na tej jednej ektenii. Słyszymy ten tekst na każdym nabożeństwie. Co sprawia, że mamy wrażenie, że doskonale to rozumiemy. Albo sprawia wrażenie, jeżeli coś jest bardzo często powtarzane, że zaczynamy to troszeczkę ignorować. Bo znane, bo pozornie znane. Tak naprawdę ektenia na początku liturgii pojawiła się Ta ektenia na początku liturgii pojawiła się dopiero w VI wieku. Wcześniej wierni, przychodząc do świątyni, jeszcze za czasów świętego Jana Chryzostoma, słyszeli od razu, była wnoszona księga i słyszeli czytania ze Starego Testamentu, czytania listów apostolskich, czytania ewangeliczne, później homilie, czyli pouczenie, i to wszystko miało taki charakter przede wszystkim katechetyczny, nauczający. A później po homilii, po kazaniu, po słowie wyjaśniającym Ewangelię, następowało coś, co Grecy nazywali synapsi, czyli zgromadzenie. I to jest druga nazwa ektenii. Ektenia to zgromadzenie, czyli jakby wskazówka, że ktoś coś gromadzi. Kto gromadzi? Najczęściej to jest diakon, który wygłasza słowa ektenii, kolejne wezwania ektenii, prośby ektenii. A kogo gromadzi? No cały lud. Ale w jaki sposób gromadzi? Fizycznie? Przecież ludzie fizycznie są już zgromadzeni. Nie. Koncentruje ich na konkretnych zadaniach. Można powiedzieć, daje im konkretne cele, które mają być realizowane w trakcie nabożeństwa. I to jest jakby cel ektenii. To tak jakby zebrać przekupki na bazarze i próbować uporządkować chaos, który tam panuje. Na początku powiedzieć te z warzywami na lewo, te z mięsem na prawo, te z jajkami do przodu. Później wszyscy cisza i teraz zaczynamy. Wystawiamy swoje ceny, kto ma najtańsze, kto ma najdroższe i tak dalej. Robimy porządek i to samo robi diakon w trakcie, na początku nabożeństwa. Porządkuje, ale nie ludzi, a ich bardziej myśli. Na czym mają się koncentrować? O co po co przychodzą do świątyni, po co, o co mają się modlić i kogo mają słuchać. I to jest taki zasadniczy cel ekteni. I dlatego wydaje się, że początek nabożeństwa, który rozpoczyna się właśnie słyszalną ektenią, słyszalnymi wezwaniami, powinien przez nas być traktowany z należytym szacunkiem. Wykorzystujmy to, co w tym momencie, słowa, które w tym momencie padają i są skierowane do nas. Tak w ogóle jest taka jeszcze techniczna jedna uwaga. Chyba nie zdajemy sobie też sprawy z tego, że nie wszystko, co duchowny w świątyni mówi, wygłasza, jest modlitwą. Sensu stricte modlitwa to są słowa skierowane do Boga. A w tradycji prawosławnej, w prawosławnych nabożeństwach, duchowny nie zwraca się tylko do Boga. I nie mówię tu o tym, kiedy na przykład rozmawia z jakimś człowiekiem w trakcie nabożeństwa, na przykład wskazówki jakieś daje. Mówimy o tekstach, które są zapisane w księgach liturgicznych. Nie wszystko w księgach liturgicznych, co wygłasza duchowny głośno, jest modlitwą, bo nie wszystko jest skierowane do Boga. Nawet wierni, nie wszystko, co mówią w trakcie nabożeństwa, jest modlitwą. Bardzo piękny przykład to symbol wiary, czyli wieruję, credo. Symbol niceo-konstantynopolitański, symbol wiary, najkrótsza definicja naszej wiary. Jeżeli wsłuchacie się w te słowa, które są wygłaszane, pada tam pewna deklaracja. Ja wierzę, wierzę w Chrystusa, wierzę w Boga Ojca, wierzę w Ducha Świętego, wierzę w Cerkiew, wierzę w zmartwychwstanie umarłych, oczekuję wskrzeszenia i życia przyszłego wieku. Amen. Jeżeli zadamy sobie pytanie, kto jest adresatem tego tekstu? Nigdzie nie podają tam słowa, Boże, wierzę w to, że jesteś. Boże, wierzę, że jesteś Trójcą Świętą. To nie jest modlitwa sensu stricte, to jest nasza deklaracja. I w teologii liturgicznej ona ma swoją nazwę. To jest formuła modlitewna. Podobnie formułą modlitewną jest takie skierowane, są skierowane słowa duchownego do wiernych, który błogosławi wiernych i mówi mir wsiem, pokój wszystkim. To nie jest modlitwa. To jest jakby odpowiedź na modlitwę, którą w imieniu Boga przekazuje nam duchowny, który błogosławi po tych słowach, które my wypowiedzieliśmy. Zwróćcie uwagę, że najczęściej te błogosławieństwa padają po konkretnych modlitwach, czyli lud Boży, wierni, modlą się, proszą, dziękują, przepraszają, a w odpowiedzi duchowny, jakby pocieszając ludzi, ale też potwierdzając, że Bóg wysłuchał ich modlitw, mówi pokój wam, mir wam. Mir wsiem. Takimi formułami są na przykład wezwania z mirą i zydziem, wyjdźmy w pokoju. To znów, to nie jest modlitwa. I tak naprawdę powinniśmy rozróżnić to, co jest modlitwą, a to, co jest pewnymi naszymi formułami. One też są bardzo ważne, tylko nie są adresowane do Boga. Na przykład kolejna taka fundamentalna formuła, fundamentalne wezwanie, bardzo często słyszane w trakcie nabożeństw ze zmarłych. Wieczna pamięć. Wieczna pamięć. W tradycji monasterskiej to się zrodziło i w tradycji monasterskiej śpiewany ten tekst jest nieco inaczej. Praktyka polskiej cerkwi bazuje tutaj na praktyce synodalnej, moskiewskiej, późniejszej praktyce i my na nabożeństwach śpiewamy wieczna ja pamięć trzykrotnie. Tak? Wieczna ja pamięć, wieczna ja pamięć, wieczna ja pamięć. W księgach liturgicznych zostało to zapisane inaczej. Wieczna ja wasza pamięć, dostobłażeni otcy i bracia nasze, prysno pominajmy je. Wieczna wasza pamięć, dobrze wspomniani ojcowie i bracia nasi. Od razu słyszymy, kto jest adresatem. My jakby deklarujemy to dla tych, za których się modliliśmy. Dla tych, którzy odeszli. To jest nasze życzenie dla ludzi, którzy odeszli, których wspomnieliśmy na nabożeństwie. Wieczna wasza pamięć. Wieczna wasza pamięć. Kolejna formuła. Dlaczego o tym mówię? Bo ektenia jest takim zbiorem, gdzie są i modlitwy, i wezwania. Te formuły modlitewne, te formuły zachęty. I to, co mówi diakon, to, co wygłasza diakon, to nie jest modlitwa. Modlitwą jest odpowiedź wszystkich ludzi. Czyli modlitwą jest: Gospodzie pomiłuj, Ciebie Gospodzie, podaj Gospodzie. A to, co mówi diakon, jest wezwaniem skierowanym do nas. Zwróćcie uwagę, pierwsze wezwanie. Mirom Gospodu pomolim się. W pokoju do Pana módlmy się. To jest wezwanie nasze do modlitwy. Nas do modlitwy. Wezwanie nas do skupienia. Módlmy się. Ale jak? To jest też niezwykle istotne, te pierwsze słowo. Mirom Gospodu pomolim się. W języku polskim to zostało przetłumaczone: w pokoju do Pana módlmy się. Ten termin jest wieloznaczny. I najlepiej o tym świadczy praktyka wcześniejsza chrześcijańska, którą możecie zaobserwować na przykład na sprawowanej 5 listopada liturgii apostoła Jakuba. Bo liturgia apostoła Jakuba w Białymstoku sprawowana jest rokrocznie i to jest jedna z najstarszych znanych nam liturgii i również praktyka sprawowania tej liturgii nie jest uwspółcześniona. Czyli zachowany jest ten stary model tego nabożeństwa. I tam, kiedy diakon rozpoczyna te wezwania, kiedy rozpoczyna ektenię, on mówi: mirom Gospodu pomolim się. I co jest najciekawsze? Brak odpowiedzi chóru. Odpowiedzią z całej wspólnoty jest milczenie. Proste. To jest pierwsze wezwanie. Wezwanie ludzi, którzy przyszli i gromadzą się w świątyni. Którzy przychodzą z własnym bagażem próśb, modlitw, dziękczynień, z własnymi emocjami, z własnymi przeżyciami. Wychodzi diakon i mówi: w pokoju módlmy się. W spokoju mamy wznieść naszą modlitwę. I to jest moment wyciszenia. Dlatego po pierwszej ektenii nie ma na liturgii apostoła Jakuba śpiewu Gospodzie pomiłuj. Co ciekawe, był jeden z takich już nieżyjący liturgista, Miguel Aranz, i on opowiadał o tym, badając źródła bizantyjskie, że w czasie pierwszego wezwania ektenii ludzie padali na kolana. I kiedy diakon wygłaszał słowa: w pokoju do Pana módlmy się, wszyscy stawali na kolana i stali w ciszy. I diakon regulował tą pauzę. To nie było takie dwusekundowa cisza. On czekał z kolejnym wezwaniem do momentu, kiedy faktycznie w cerkwi zaczynał być odczuwalny spokój. I wtedy wygłaszał, stara ektenia miała tylko trzy wezwania. I wtedy wygłaszał słowa: zastupi, spasi, pomiłuj, podymi, albo wostani, czyli wstaw, zmiłuj się, zbaw i podnieś nas, Boże, łaską Twoją. I w tym momencie ludzie: podnieś nas, Boże, łaską Twoją, podnieś z kolan. I w tym momencie ludzie wstawali i odpowiadali: Gospodzie pomiłuj. Pierwsze słowa modlitwy, które wygłaszane były. I trzecie wezwanie: Presvetuju, Precistuju, czyli kończące ektenie, wezwanie wspominające wszystkich świętych i Najświętszą Bogorodzicę. I tak wyglądała ektenia na początku IV wieku, w V wieku, w VI wieku. Zwróćcie uwagę, jak ona porządkowała jakby wspólnotę, która przychodziła na modlitwę. Przychodzili właśnie z różnymi emocjami. I po tych trzech wezwaniach, można powiedzieć, zaczynali się modlić. Tak? I w zależności od potrzeb, od sytuacji, diakon mógł szybciej lub wolniej wypowiedzieć drugie wezwanie i trzecie wezwanie. Dać czas ludziom na to, żeby faktycznie z głębi serca zaczynali się modlić. Można powiedzieć, to relikt przeszłości, ale nieprawda, bo to jest zachowane do dzisiejszego dnia w tradycji prawosławnej, liturgicznej. Jest jeden taki dzień w roku, kiedy te wezwania w ten sposób wyglądają. Niedziela Pięćdziesiątnicy, kiedy po liturgii czytane jest sprawowana wieczernia i kiedy po całym okresie paschalnym po raz pierwszy stajemy na kolana. I tego dnia na wieczerni czytane są tak zwane modlitwy na skłonienie kolan, koleno prekłonne modlitwy. W trakcie tych modlitw, jaki jest schemat? Wychodzi diakon i wzywa ludzi. Gospodu, pomolim się, do Pana módlmy się. Tych słów mirom już nie ma, bo to jest w trakcie nabożeństwa. Mirom, czyli w pokoju do Pana módlmy się, padało tylko raz na początek. A ponieważ to wezwanie jest w środku nabożeństwa, tych słów już nie słyszymy. Mirom Gospodu pomolim się, tylko słyszymy Gospodu pomolim się, do Pana módlmy się. I wszyscy wierni, duchowieństwo, wszyscy stają na kolana. W tym czasie duchowny czyta modlitwę właśnie na skłonienie kolan i po zakończeniu tej modlitwy diakon wygłasza wezwanie. Zastupi, spasi, wostawi. Wznieść z powrotem. Jakby pokazuje zezwolenie na to, że już z kolan można wstać i zająć pozycję stojącą. Czyli zwróćmy uwagę, nie wszędzie zostało to zachowane, ale tradycja prawosławna ma ten najstarszy schemat tejże ekteni. Nawet słowa się nie zmieniły. Więc tak samo powinniśmy traktować na dobrą sprawę każdą ektenię wygłaszaną w świątyni, jako pewną naszą koncentrację. A dlaczego ta pierwsza nazywana jest wielką? Ano bo w czasie rozwoju tradycji liturgicznej, w okresie ojców soborów powszechnych, w okresie pierwszego tysiąclecia, ta ektenia została rozbudowana. Już nie trzy prośby. Już tych próśb jest więcej, tych wezwań, które mają skoncentrować ludzi. I jakie są to wezwania? Wydaje się znów banalna sprawa. Przecież my to słyszymy, prawda? Na każdym nabożeństwie. Zwróćmy uwagę. Pierwsze to była w pokoju do Pana módlmy się. Mirom Gospodu pomolim się. A już kolejna, o czym mówi? Oswyszniem mire i spasienie dusz naszych. Gospodu pomolim się. O tym świecie nadniebiańskim, o zbawieniu naszym, zbawieniu dusz naszych. Do Pana módlmy się. O pokój z wysokości w polskim tłumaczeniu to brzmi. O pokój z wysokości i zbawienie dusz naszych do Pana módlmy się. Tak na dobrą sprawę, jeżeli człowiek przychodzi do świątyni, zajęty swoimi przyziemnymi sprawami, to już na dzień dobry podcina mu się skrzydła. Człowiek nie powinien partykularnych problemów rozwiązywać w czasie nabożeństw. To nie jest mównica, do której się przychodzi i mówi się to, co na duszy leży akurat dzisiaj i akurat teraz. Nasze prośby nie mogą mieć charakteru takiego przyziemnego i doczesnego, opartego na mojej potrzebie tu i teraz. Dzisiaj jestem głodny, teraz jestem głodny, tak? I będę się modlił o to, żeby jeść. Ale sam Chrystus, tu takie też powiązanie z Jego ewangelicznym nauczaniem, mówił, szukajcie innego chleba, bo są takie chleby, które jecie i po których znów będziecie głodni. Tak? Cała Ewangelia Jana, początek Ewangelii Jana, to jest cały czas wezwanie, tłumaczenie przez Zbawiciela dwóch rzeczy. Jest chleb, który jest takim chlebem, który nie zaspokaja głodu duchowego. Szukajcie tego, który zaspokoi głód duchowy. Ja jestem chlebem duchowym, mówi Zbawiciel. I później mówi o wodzie, że mówi, jest woda, która zaspokaja pragnienie na krótko, ale to w historii, w rozmowie z Samarytanką, ale jest woda, która daje, zaspokaja pragnienie na całe życie. Ja jestem tą wodą, znów mówi Zbawiciel, tak? Więc tu jest nawiązanie jakby ewidentne do tych słów. Nie troszczcie się o doczesność. Im już na właśnie te drugie z rzędu wezwanie ekteni, wezwanie diakona mówi o tym, że módlmy się o to, co nieprzemijające, o to, co wieczne. Tak? To jest naszym celem. Zbawienie nasze, to jest nasz cel. Módlmy się o to, co jest najważniejsze. Skoncentrujmy się na tym, na pierwszym miejscu. I dalej padają kolejne prośby. O mirę wszechomira, błogostojanie świętych Bożych cerkwi i sojedinienie wszystkich Gospodu pomolim się. W języku polskim o pokój całego świata, stałość świętych Bożych kościołów i zjednoczenie wszystkich. Do Pana módlmy się. Jak widzimy, już możemy to zauważyć, ta ektenia, te kolejne wezwania mają taki charakter zstępujący. Na początku diakon przypomina nam o tym, co najważniejsze, a później, żeby nie było, że o ten chleb doczesny my się nie troszczymy, też będzie o tym, tak? Tylko w odpowiedniej kolejności. Wszystkiemu trzeba nadać odpowiednią hierarchię wartości. I tutaj widzimy, że chociaż mamy się zmodlić o nasze zbawienie, o to, co najważniejsze, modlimy się też i o ten świat doczesny. Kolejne wezwanie jest skierowane na świat doczesny. O pokój całego świata. Ale i na tym świecie o stałość świętych Bożych kościołów. I na koniec zjednoczenie wszystkich. Do Pana módlmy się. Często ten element tego wezwania wykorzystywane jest współcześnie w takich dyskusjach ekumenicznych. O zjednoczenie wszystkich. Aha. Nie martwcie się. Tych słowa wezwania tej ektenii pojawiły się na długo przed tym, jak chrześcijaństwo przeżyło swój rozłam na prawosławie i rzymskokatolicyzm, a później na kolejne było świadkiem kolejnych rozłamów. To nie chodzi o zjednoczenie tylko tych podzielonych kościołów. Chodzi o zjednoczenie wszystkich ludzi wokół Chrystusa. To jest jakby wykładnia tego akurat wezwania. Więc nie powinniśmy tutaj nadinterpretować akurat tej prośby, ale widzimy, że duchowny kieruje modlitwę wspólnoty na to, żeby modlić się o pokój na całym świecie, o stałość świętych Bożych kościołów. Dlaczego jest liczba mnoga świętych Bożych kościołów? No, powinniśmy powiedzieć świętych Bożych cerkwi. Dlaczego jest liczba mnoga? Jak się zajmiemy listami apostoła Pawła, to tam padają piękne słowa. On każdą małą wspólnotę w Koryncie, w Filipach, w Atenach, w Antiochii nazywa Kościołem Bożym. Nawet mała grupa zgromadzona uczniów Chrystusa jest tą cerkwią, jest tą wspólnotą, tak? I on dlatego używa liczby mnogiej, bo tych wspólnot na świecie po okresie jego misjonarskiej działalności i działalności misjonarskiej innych apostołów było bardzo dużo już. I każda taka mała wspólnota to też jest bardzo głęboka nauka dla nas. Każda taka wspólnota jest cerkwią w całej pełni. Kiedy to może być przez nas wykorzystane? Ano w takich momentach, kiedy duszę człowieka ogarnia pewien owczy pęd, który na przykład każe mu uczestniczyć w święcie w konkretnej świątyni, w konkretnym miejscu. To oczywiście nie jest absolutnie złe, że pielgrzymujemy na przykład na Przemienienie Pańskie, pielgrzymujemy do monasteru na Grabarce, na Święto Zmartwychwstania. Ludzie pragną być w miejscu, w którym Chrystus zmartwychwstał i jadł do Ziemi Świętej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to ma nam podkreślić, że nawet biedna wiejska cerkiewka, w której zaledwie dwie panie, i to nie w tonacji, śpiewają w czasie nabożeństwa, jest tu pełnią cerkwi. I gdzie są płócienne ikony, a nie malowane na złocie i tak dalej, to też jest pełnia cerkwi. To znaczy to wezwanie, tak? Więc modląc się tutaj, odpowiadając na to wezwanie diakona, my niejako powinniśmy przypomnieć sobie, że w każdym miejscu wierni, którzy się gromadzą na modlitwę, są pełnią cerkwi. Stanowią tą pełnię cerkwi. To jest niezwykle budujące i chyba potrzebne we współczesnym świecie, kiedy ludzie dążą, podążają za sensacją, szukają jej również w życiu duchowym. I często właśnie to miejsce modlitwy dosyć frywolnie zmieniają. Szukają ciągle to nowych miejsc, nowych doznań. Nie, nawet w najmniejszym miejscu, w najbardziej skromnym miejscu, to już jest pełnia cerkwi, pełnia wspólnoty. To już jest ta święta wspólnota, tak? Ale tą świętą wspólnotę, to też teologia liturgiczna, nie tworzy miejsce, architektura i tak dalej. Duchowne też nie. Zjednoczenie Boga, wiernych i duchownego. I wierni bez Boga i bez duchownego zostaną tłumem i duchowny zostanie jakimś autokratą. Nie ma. Wspólnota, którą nazywamy cerkwią, kościołem, jest wtedy, kiedy następuje to zjednoczenie tego wszystkiego. Kolejne wezwanie. Zwróćcie uwagę. Pierwsza strona dopiero Ektenii. Oswiecim chrami się i zwieruj błagogowieniem i strachom Bożym wchodziaszczych woń. Gospodu pomolim się za tę świątynię i tych, którzy z wiarą, pobożnością i bojaźnią Bożą wchodzą do niej, do Pana modlmy się. To jakby kontynuacja tego, co powiedziałem. Za tę świątynię. Właśnie nie tylko te wszystkie wspólnoty wiary na całym świecie, ale i za tą konkretnie, za tą naszą wspólnotę. Tak? Tu się koncentrujemy na tych ludziach, którzy są obok nas. Na tym mamy się skoncentrować. Na tych, którzy z wiarą, pobożnością i bojaźnią Bożą wchodzą do niej. Do Pana modlmy się. Czyli nie do tych, którzy są fizycznie zapisani do parafii, ale którzy realnie tworzą tą parafię. Którzy wchodzą z wiarą, z pobożnością i bojaźnią Bożą. I to też jakby jest kolejna lekcja. Czasami słuchając tych słów, człowiek może zadać sobie pytanie, czy przypadkiem ja, który uczestniczę w nabożeństwie, który jestem członkiem tej wspólnoty, czy ja spełniam te wszystkie kryteria? Z wiarą, pobożnością i bojaźnią Bożą, wchodzących do niej. W Starym Testamencie, nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, że w Starym Testamencie tak naprawdę świątynia była tylko jedna. Żydzi znali tylko jedną świątynię. Ona była w Jerozolimie. Żaden inny budynek nie był nazywany świątynią przez Żydów. Były synagogi jako miejsca czytania Pisma Świętego, Tory, komentowania, śpiewania psalmów, ale była tylko jedna świątynia. Tradycja chrześcijańska mówi coś zupełnie innego. Znów wracam do Ewangelii Świętego Jana, do rozmowy z Samarytanką, gdzie Chrystus wygłasza słowa, że nie na tej górze i nie na tamtej górze, ale w każdym miejscu będzie można wychwalać Boga w duchu i w prawdzie. I to wychwalanie Boga w duchu i w prawdzie sprawiło, że chrześcijanie już od pierwszych dni, kiedy apostołowie zaczęli nauczać narody, zaczęli chrzcić, zaczęli sprawować wieczerze miłości, czyli Eucharystię, sprawowali to w różnych miejscach. Przez pierwsze 3 wieki nawet nie w świątyniach. Nie w świątyniach sensu stricte. Adaptowali na szybko domy wiernych. Kiedy apostoł Paweł przychodził do jakiegoś miasta, modlitwa odbywała się w domu jednego z bogatszych wiernych, który miał więcej przestrzeni, który mógł zaprosić całą wspólnotę do siebie. Jeżeli takich miejsc nie było, spotykali się w jakichś opuszczonych pomieszczeniach, tam, gdzie wszyscy mogli się zebrać i w spokoju się modlić. Niepotrzebne były wszystkie jakieś dodatkowe elementy. Niepotrzebny był specjalny wystrój. Najważniejsze było to, że w każdym miejscu można modlić się do Boga. I dlatego w tradycji chrześcijańskiej, to jest ewenement w porównaniu do tradycji starotestamentowej, mamy do czynienia z wieloma świątyniami tego samego wyznania, nawet w tym samym mieście. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, że wspólnota nie mieści się w jednej świątyni, buduje się drugą świątynię w tym samym mieście, trzecią świątynię w tym samym mieście, tak? I każda z nich jest tym miejscem, w którym jest Bóg. Do momentu przyjścia Zbawiciela nauczanie było zupełnie inne. Mówiono, że Bóg przebywa w świątyni jerozolimskiej, tu w konkretnym miejscu, w świętych w świętym, w trzeciej przegrodzie. I tam tylko kapłan raz do roku może wejść. A w tradycji chrześcijańskiej zauważamy, że Bóg przebywa zawsze z nami, tam gdzie my jesteśmy, tam gdzie jest wspólnota. To jest też wskazanie na te wezwanie Ektenii, jest też wskazaniem na to, że przychodząc do pewnego obiektu, który jest ozdobiony krzyżem na kopule, w którym śpiewa chór i w którym duchowny coś tam wygłasza, też przebywa Bóg. I my wchodząc do tego miejsca, powinniśmy właśnie zachować się tak, jakbyśmy przyszli na spotkanie z samym Bogiem. To jest to wezwanie Ektenii. Zwróćcie uwagę, jak bardzo może ukierunkować modlitwę, późniejszą modlitwę człowieka, wysłuchanie tych wezwań Ektenii. Jak bardzo może uspokoić emocje albo skoncentrować na czymś, co wydawało się zupełnie inne. Ja przyszedłem z innymi planami, ale dowiaduję się, że powinienem jednak zmienić swoje plany i myśleć, i mówić, i modlić się o coś innego. Często jest tak, że przychodzą do nas nowożeńcy, którzy planują wstąpić w związek małżeński. Możecie się zdziwić, jakie mają oczekiwania czasami, ale mają takie zderzenie z rzeczywistością, z realnością, czyli z tym, że duchowni zaczynają mówić, co prawosławie, co chrześcijaństwo rozumie pod małżeństwem. Jaka jest praktyka, która płynie z tradycji prawosławnej dotyczącej małżeństwa. I że nie wszystkie fanaberie i oczekiwania będą spełnione. I wtedy mają taki dylemat, albo zrezygnować ze swoich wyobrażeń, często może naiwnych, i przyjąć to, co proponuje cerkiew, albo być upartymi. No oczywiście, tych upartych raczej nie ma. Raczej wszyscy rozumieją, że prawosławie nie tworzy scenariuszy nowych nabożeństw na życzenie, a raczej proponuje to, co jest pewną mądrością sprzed wieków, mądrością popartą autorytetem świętych ojców i doświadczeniem i tym, że przez wieki to przynosiło ludziom korzyść. I tak samo jest tutaj. Człowiek może przyjść ze swoimi planami, ale musi je w trakcie ektenii zweryfikować. Musi dopasować się. On może przyjść z dumą, a ma wyjść z pokorą. On może przyjść z buntem, a ma wyjść z miłością. I tak dalej. Tak? Te wezwania jakby konkretnie tutaj na tym wydaje się, że koncentrują. Kolejne wezwanie to wezwanie takie kanoniczne, o charakterze kanonicznym. O gospodinie naszym, mitropolicie Sawie, o gospodinie naszym wysokopreoswieszczeniczym archiepiskupie Jakowie, czesnym prezbiterstwie, o diakonstwie, o wsem pryczcie i ludziach Gospodu pomolim się. Już nie modlimy się za świątynię, już modlimy się za osoby, które tworzą tą świątynię, które współtworzą wspólnie świątynię. Czyli za kogo? Za biskupa, który jest tym opiekunem wszystkich parafii. Za biskupów, jeżeli tak jak w naszej tradycji wspominamy metropolitę, czyli biskupa całej cerkwi, a później biskupa diecezjalnego, biskupów wikariuszy. I później padają kolejne słowa. Zwróćcie uwagę, to nie jest tylko wspomnienie hierarchii cerkiewnej, jak to się pobieżnie wydaje nam, słuchając głównie początków danych wezwań, ale brzmią tam słowa za czcigodnych kapłanów, w Chrystusie diakonów, za cały stan duchowny i lud, do Pana módlmy się. A więc za biskupów jako tych pasterzy opiekunów, za kapłanów jako tych, którzy już razem z wiernymi są akurat w tym konkretnym miejscu i modlą się. Za diakonów, którzy pomagają w tym dziele. Za cały stan duchowny i lud. Lud to jesteśmy my wszyscy, tak? Cała wspólnota wiernych. Co to znaczy stan duchowny? Przyjęliśmy nomenklaturę niestety w języku polskim troszkę rzymskokatolicką. Rozumiemy stopnie kapłaństwa jako biskup, prezbiter, diakon. Zwracamy się nawet, proszę księdza, kopiując grzecznościowy zwrot, no właśnie wyrosłszy z terminologii katolickiej. Ale prawosławie zna coś takiego jak stan duchowny. I ten stan duchowny zalicza się do tego znacznie więcej jednostek, aniżeli biskupa, prezbitera i diakona. Są tam i lektorzy, są tam subdiakoni, są tam psalmiści, są tam te osoby, które są właśnie postawione na jakieś stopnie posługi poprzez modlitwę. Jest postawienie człowieka na lektora i wtedy on zaczyna nosić sutanę, jest czciecą w tradycji słowiańskiej, tak to się nazywa. Są ludzie, którzy pomagają w trakcie nabożeństw i to są i mali prysłużnicy, małe dzieci, których duchowny powołuje dosyć nieformalnie do tego, żeby pełnili, pomagali w trakcie nabożeństw, ale i są subdiakoni, którzy pełnią tę samą rolę przy biskupie na przykład, ale którzy są powołani poprzez specjalny obrzęd, poprzez włożenie rąk, poprzez modlitwy i uzyskują pewne atrybuty w trakcie tej ceremonii, która nazywa się chirotesją, czyli właśnie dosłownie włożeniem, nałożeniem rąk, i którego dokonuje nie prezbiter, a dokonuje biskup. Stan duchowny to w monasterach również ci wszyscy mnisi, którzy nie mają święceń, ale mają swoje funkcje cerkiewne. Są ci, którzy właśnie, tak jak typikon przed wiekami nazywał budzilnik, czyli budzik, tak? Ale są i ci, którzy odpowiadali za przedmioty liturgiczne. Są ci, którzy odpowiadali za szaty liturgiczne. Są ci, którzy odpowiadali za księgi liturgiczne. Są ci, którzy odpowiadali za przebieg nabożeństwa, ustawszczyk, czyli osoba, która zna tą praktykę cerkiewną i ją stosuje. To jest stan duchowny. I tutaj widzimy kolejne wezwanie i kolejne takie ograniczenie naszej modlitwy do bardzo konkretnych już próśb. Na początku modliliśmy się o pokój całego świata, na początku modliliśmy się o zbawienie, a później modlimy się już o cały świat, o cerkiew konkretnie, o wspólnotę wiary. I nie wspólnotę wiary w takim znaczeniu makro wszystkich cerkwi, ale i o naszą malutką, konkretną cerkiew, w której akurat się znajdujemy. I za tych ludzi, którzy współtworzą tą cerkiew. Kolejne wezwanie. O zachowanie w opiece Bożej naszej Ojczyzny, za jej zwierzchnię władzę i wojsko Chrystusa miłujące, do Pana módlmy się. Po w języku słowiańskim o Bogochranimi i stronie naszej własciech i woinstwie jej ja, Gospodu, pomolim się. To wezwanie, które w różnych tradycjach prawosławnych nieco inaczej wygląda. W zależności od okoliczności modlą się wierni za kraj, za ojczyznę, za władzę panującą, ale na przykład Bułgarzy modlą się za swojego cara. Grecy w Bizancjum również modlili się za imperatora bizantyjskiego i tak dalej, i tak dalej. To bardziej pokazuje, że ta wspólnota wiary żyje w konkretnym państwie i również w konkretnych realiach, w konkretnym społeczeństwie i za to społeczeństwo się modli. I tu są dwa takie wezwania. Pierwsze właśnie za całe państwo, za władzę, za to, jak to jest zorganizowane, że jakby w ramach tego państwa my funkcjonujemy w naszym życiu codziennym. I tam te wezwanie, co ciekawe, wybrzmiewa zawsze. I w sytuacji prosperity, czyli względnego spokoju, w sytuacji tolerancji, ale i w czasie prześladowań komunistycznych, terroru, zabójstwa duchownych, zamykania, burzenia cerkwi i tak dalej. Ojczyzna nie jest utożsamiana na przykład z jakimś tam wrogim władzą. Prawosławni Albańczycy, mimo że zostali praktycznie zmieceni, przez terror Hodży, który powiedział, że to będzie pierwsze państwo, gdzie nikt nie będzie wspominał Boga, i tak modlili się, podobnie jak my, wezwaniami tejże Ekteni, tak? I też modlili się za tą ojczyznę, mimo że ta ojczyzna, wydaje się, była im wroga. Niejako jest takie rozróżnienie na całość, która jest pewną realnością, i na tych dobrych i złych, którzy to tworzą, którzy są cząstkami tego. I modlitwa jest ponad te pozytywy i negatywy. I kolejna prośba, która jest jakby bardzo korespondująca, za to miasto lub tę wieś, lub ten monaster, to w zależności, tu diakon dopasowuje wezwanie do sytuacji, za wszystkie miasta i krainy i za wszystkich wiernych żyjących w nich, do Pana modlmy się, czyli o gradzie się, ili o wiesi się, ili o świecie obitieli się, wsiaką gradzie, stronie i wieruje żywuszczych w nich, Gospodu pomodlmy się. Modlitwa jest za ojczyznę, bardzo uniwersalna, za całe państwo, i znów bardziej uszczegółowiona za konkretne nasze miasto, konkretne to miejsce, w którym my żyjemy. Tak? Znów zwróćcie uwagę, koncentruje nas. Na początku modlitwa za wszystkie elementy cerkwi, a teraz za wszystkie elementy, które nas otaczają. I gdzie dalej brniemy? Jest wezwanie o sprzyjającą pogodę, obfitość plonów ziemi i czasy spokojne. Do Pana modlmy się. Była modlitwa o pokój na świecie. O to, żeby nie było wojen, o to, żeby był dobrobyt, ale też, żeby tutaj, w tych małych, lokalnych wspólnotach, w tych miastach, wsiach, monasterach, też, żeby panował spokój. Znów, bardziej skonkretyzowana modlitwa. Na dobrą sprawę, pierwsze wezwanie o pokój całego świata rozwiązuje wszystko. To pokój i w cerkwiach, i w państwach, i w miastach, i wsiach, prawda? Ale tutaj jakby diakon mówi, że rozwija pierwsze prośby. I tak naprawdę w tradycji tej wczesnochrześcijańskiej tych próśb było mniej. One zostały niejako zdublowane. I często tak się dzieje w nabożeństwach, że to, co jest ważne dla nas, my powtarzamy kilka razy. Następnym razem będę też starał się takie rzeczy pokazać. I pada wezwanie, na którym tak, możemy się praktycznie ono może nam trochę zająć, ale jest niezwykle istotne z punktu widzenia odpowiedzi na to, za kogo my możemy się w cerkwi modlić. Jest wezwanie. Pamiętamy te wszystkie poprzednie, tak? Jest wezwanie. Opława juszczych, putieszestwujuszczych, niedługojuszczych, strażduszczych, plenienych i o spasienie ich, Gospodu pomolim się. Za żeglujących, podróżujących, chorych, cierpiących, uwięzionych oraz ich wybawienie, do Pana modlmy się. Dlaczego za takie osoby? Żeglujący, podróżujący, chorzy, cierpiący, uwięzieni. Modliliśmy się wcześniej za wspólnotę. Diakon wzywał do tego, żeby modlić się za tą wspólnotę zgromadzoną w świątyni. I tak naprawdę modlitwa cerkwi jest za ludzi, którzy do tej cerkwi przynależą. Ale w cerkwi nie wszyscy mogą być. Kto nie może być? Ten, kto żegluje, ten, kto podróżuje, ten, kto jest uwięziony. Weźcie pod uwagę, że te teksty były pisane dawno temu. I podróż to nie było wsiadanie do samochodu. I godzina i jesteśmy w zupełnie innym mieście. To często były tygodnie, żeglugi, miesiące, tak? Apostoł Paweł właśnie w listach apostolskich zwrócił uwagę, czasami czytając jego pouczenia, też on daje pewne wskazówki na to, jak długo i jak ciężko było podróżować. Jak bardzo bał się, czy dopłynie, czy dotrze na miejsce. Tutaj żegluga, te podróże lądowe, karawanu, jakimiś w grupach jakichś innych podróżujących. To był czynnik obiektywny, który sprawiał, że człowiek nie mógł być na nabożeństwie. Jeżeli ktoś żeglował i był w długiej podróży, nie mógł być na nabożeństwie. Jeżeli ktoś był chory i cierpiący, przy czym cierpiący, dlaczego jest takie rozróżnienie, chory i cierpiący? Cierpiący to bardziej prześladowany. Tutaj język polski znów nie do końca chyba oddaje złożoność. Znów to są osoby, które obiektywnie nie mogły przyjść do wspólnoty i razem ze wspólnotą się modlić. Uwięzieni również. Może dotrwamy do momentu, kiedy będziemy omawiać modlitwę eucharystyczną, kanon eucharystyczny, anaforę. W anaforze świętego Bazylego Wielkiego, które jest czytane w Wielkim Poście, jest bardzo piękne wspomnienie, kiedy dary są przemienione na ołtarzu, jest bardzo piękne wspomnienie wszystkich członków wspólnoty wiary, wszystkich członków cerkwi. I święty Bazylii po kolei wymienia tych, którzy są uwięzieni, którzy niewolniczo pracują w sztolniach na przykład, tych, co są w lochach pozamykani. Za tych wszystkich ludzi się modlimy. Oni nie mogli dzisiaj przyjść. Nie mogą przychodzić na modlitwę, ale przynależą do cerkwi, do wspólnoty wiary i za nich my się modlimy. I tak naprawdę dla świętego Jana Chryzostoma, dla jego rówieśników w epoce bizantyjskiej było nie do pomyślenia sytuacja, kiedy członek wspólnoty wiary nie przychodzi, bo mu się nie chce. I liczy też na to, że za niego ktoś się pomodli. To były usprawiedliwione nieobecności, a nieusprawiedliwionych nie ma. Bo jak nazwać odrzucenie zaproszenia na wspólną ucztę? To ewangeliczny obraz, który Jezus Chrystus nam daje, prawda? Jako wspólnota ta eucharystyczna. Jest taka przypowieść o ludziach zaproszonych na ucztę weselną przez Zbawiciela. I jest bardzo sroga odpowiedź Chrystusa wobec tych, którzy nie przychodzą. Co więcej, jest nie mniej sroga odpowiedź Zbawiciela wobec tych, którzy przychodzą lekkomyślnie, nieprzygotowani. Tak? I na dobrą sprawę tak idealną powinna być wspólnota wiary, gdzie ludzie uważają to za coś absolutnie nienormalnego, jeżeli członek wspólnoty wiary nie uczestniczy we wspólnej modlitwie. Pewnym usprawiedliwieniem, ale tylko pewnym, żeby nie było, jest to, że w tradycji tej wczesnochrześcijańskiej, nawet tradycji świętego Bazylego Wielkiego i świętego Jana Chryzostoma, ta liturgia eucharystyczna była sprawowana głównie raz w tygodniu. I to był moment, kiedy totalnie wszyscy się zbierali. W sytuacjach późniejszej rozbudowy tego życia liturgicznego, ale też tego, że ludzie przestali regularnie przystępować do Eucharystii, zaczęto sprawować liturgię praktycznie codziennie, później nawet dopuszczono do tego, żeby w jednej wspólnocie te liturgie były sprawowane na przykład dwa razy dziennie, tak? Wobec rosnącej liczby wiernych. To wszystko sprawiło, że ta obecność i ta konsolidacja wspólnoty jednej przy jednym stole troszeczkę się rozmyła. Ale to trzeba też rozumieć w kontekście tego, za kogo my możemy się modlić. Często padają takie pytania, to takie z teologii praktycznej. Czy możemy się modlić za tych, czy możemy się modlić za tamtych, czy możemy się modlić za innowierców i tak dalej. Modlimy się za cały świat. Już początek tej ekteni wskazuje na to. Za wszystkich, za wszystkie narody. Za wszystkich. Konkretnie nie ma bytu, za który ofiara Chrystusa nie zostałaby przyniesiona. Ale jeżeli mówimy o wyliczaniu członków wspólnoty, no to nie możemy do wspólnoty zaliczyć osób, które do niej nie chcą przynależeć. To są dwie różne rzeczy. Możemy się modlić za wszystkich, ale nie możemy ich na siłę, wbrew ich woli, wprowadzać do wspólnoty wiary. To jest ważne. I to nie chodzi tylko o innowierców, choć również o osoby, które są członkami wspólnoty Chrystusowej, ale nie wyrażają takiej woli i chęci i energii do tego, żeby wspólnie ze wszystkimi właśnie jeden za drugiego się pomodlić. Niestety następuje taka uzurpacja. Skąd to się wzięło? O tym później, może następnym razem, bo w naszej cerkwi, w tradycji chrześcijańskiej pojawiła się modlitwa w intencji innych. Ta intencja wobec innych pierwotnie, żeby było jasne, ograniczała się tylko do tego, co zostało zapisane w tej ektenii. Później ta praktyka się rozwinęła, ale zakończmy ektenię, zostało już bardzo niewiele i wyjaśnimy to sobie dalej. Tylko pamiętajmy, że jakby to pokazuje pewne kryteria, co może sprawić, że nie ma mnie na nabożeństwie niedzielnym. Mogę być uwięziony, mogę podróżować, mogę żeglować w tym momencie, no właśnie, ten kod kulturowy, tak? Może dodalibyśmy inne rzeczy, prawda? Nie wiem, czy dodalibyśmy pracę na przykład. A może? Może jednak dzisiejsza cywilizacja do tego doprowadziła, że to też jest na tyle obiektywny czynnik, który sprawia, że nie na każdym nabożeństwie mogę być. Czy uczę się, jeżeli chodzi o dzieci uczące się w szkołach na przykład, tak? Być może tą listę my w domyśle powinniśmy nieco rozbudować, tak? Ale jakby praktyka pierwszych wieków pokazywała, że do tej listy dopisane są tylko te osoby, które bardzo by chciały być, ale nie mogą fizycznie. I tyle. Tej granicy nie zmienimy. Kolejna prośba to jest w zasadzie początek końca ektenii. I tutaj już bardzo szybciutko. O wybawienie nas. Nareszcie się my pojawiamy w tej modlitwie, tak? Nareszcie wspominamy samych siebie. O wybawienie nas od wszelkiego utrapienia, gniewu i niebezpieczeństwa. Do Pana modlmy się. Jak to brzmi w języku słowiańskim? O izbawić się nam. Od wszelkiej skorbi, gniewa i nużdy, Gospodu pomolim się. I tu jest też znów subtelna różnica. Zwróćcie uwagę, jeżeli ja czytam w języku polskim o wybawienie nas od wszelkiego gniewu, to tak jakbym liczył na to, że ktoś mnie wybawi. A w języku słowiańskim jest o izbawić się nam, ażebyśmy się wyzwolili. I tu wskazanie jest bardziej takie na to, że i sam ja powinienem się postarać. W języku polskim to brzmi tak, jakbym założył nogę na nogę i liczył na to, że ktoś mi w tym pomoże. A w języku słowiańskim brzmi to z takim odcieniem, że i sam powinienem się starać, ażebyśmy wyzwolili się ze wszelkich potrzeb, skorbi, gniewa i nużdy. Gospodu, pomolim się. Co to jest ta skorb, gniew i nużda? Utrapienie, gniew i niebezpieczeństwo. Znów nietrafne polskie tłumaczenie. Skorbi. Wszystkie przeciwności, które nas spotykają. Wszystkie właśnie no, utrapienia, dobrze, niech będzie. Gniew to nie tylko ta emocja, która mną targa, ale również wszystkie te złe emocje, które są naokoło mnie. Gniew innych ludzi, złość, złośliwość, niezrozumienie, brak cierpliwości, brak wyrozumiałości, to wszystko jest ten gniew. A nużda, to jest głębsze słowo. Na pewno nie niebezpieczeństwo. Nużda to jest potrzeba. Jak złożone jest to, to mówił święty Ambroży z Mediolanu, kiedy robił selekcję grzechów i walki z grzechem. Mówił, że na początku to człowiek nie może nie grzeszyć. Jego życie jest takie, że nie da rady powstrzymać się od grzechu. A później dochodzi do wniosku, że może nie grzeszyć. A na końcu z Bożą pomocą dochodzi do wniosku, że nie może grzeszyć. Rozumiecie subtelną różnicę? Już sam sobie nie pozwala na grzech. Nie może grzeszyć. Nawet gdyby była pokusa, to on nie może zgrzeszyć. I to jest moment, kiedy uzyskujemy świętość. I kiedy się wyzwalamy z wszelkich potrzeb. Jakie są potrzeby? Jeżeli weźmiemy lestwicę świętego Jana Klimaka, to wszystkie te grzechy, pierwsze stopnie tej drabiny, to są właśnie różne potrzeby. Potrzeba żołądka, potrzeba sławy, potrzeba chwały. To są potrzeby, ale i też pokusy, nóżdy. I znów możemy odwołać się w tym akurat wezwaniu, dlaczego te słowa padły. Bo to jest bardzo niebezpieczne, bo to jest zniewolenie człowieka. Zniewolenie człowieka czymkolwiek, tak? I jeżeli człowiek jest zniewolony grzechem, jakimiś swoimi pożądliwościami, to nie może iść dalej, jest jak kajdany ma na ręku. I żeby się wyzwolić od tych nóżd, od tych potrzeb, potrzebna jest ta Boża pomoc i potrzebna jest nasza modlitwa. Nie tylko pewna deklaracja, że chcę się z tego wyzwolić, ale również pewna Boża pomoc. To nie jest prosty krok, wyzwolenie się z tego cyklu potrzeb. Zwróćcie uwagę, dlatego praktyka cerkiewna zna posty. Post to jest walka z potrzebami fizycznymi. Walka ze zmęczeniem, walka z głodem, tak? Walka duchowa. I święci asceci właśnie na to stawiają duży akcent, że człowiek musi się doskonalić, żeby pozbyć się tych wszystkich potrzeb. Więc tłumaczenie chrześcijańskie, że taki już jestem, zakłada, że taki człowiek nie ma interesu w walce z tymi właśnie potrzebami, z tymi nóżdami. Że jemu jest dobrze, że on je ma i nie czuje żadnego buntu wobec tego, a powinien czuć. I dlatego tutaj jest wręcz wezwanie, że to jest jedno z zadań, które stoi przed ludźmi. I dlatego tu wreszcie padamy my, tak? Słowo my, czyli skoncentrowane jest na tym, o co ja powinienem modlić się dla siebie, ale też powinienem, co ja powinienem robić. Zwróćcie uwagę, to jest takie bardzo mobilizujące. Na razie niczego nie dostaliśmy za darmo. Na razie o wszystko prosimy dla innych, prosimy dla siebie, ale i sami powinniśmy się w tym momencie, jeżeli o coś prosimy już dla siebie, to też sami powinniśmy się angażować. Na koniec. Wspomóż, zbaw, zmiłuj się i ochroń nas, Boże, łaską Twoją. To jest wreszcie prośba skierowana do Boga. Wspomóż, zbaw, zmiłuj się i ochroń nas, Boże, łaską Twoją. I tutaj w starej Ektenii to była ta druga prośba, kiedy człowiek wstawał z kolan. Wspomóż, zbaw, zmiłuj się, podnieś i ochroń nas, Boże, łaską Twoją. Widzicie, nasza dzisiejsza, współczesna Ektenia jest bardziej rozbudowana, ale zachowuje tą logikę, że w tych słowach brzmi prośba o zbawienie. Jest taka modlitwa, parafrazując te słowa, skąd te słowa się wzięły? Wspomóż, zbaw, ochroń nas, Boże, łaską Twoją. Jest modlitwa, która jest bardzo starą aleksandryjską modlitwą. Osłabi, ustawi, prosti Boże, pregreszenie nasze, wolne i niewolne, jeże słowem, jeże dziełem, jeże wiedzieniem, ile nie wiedzie. Osłabi, ustawi, prosti. Ta modlitwa sięga tradycji jeszcze starotestamentowej. Tą modlitwę, przynajmniej w tych pierwszych słowach, osłabi, ostawi, prosci, wypowiadał arcykapłan w świątyni jerozolimskiej, kiedy modlił się za cały naród wybrany. To była jedyna modlitwa, którą wypowiadał w czasie święta przebaczenia. To była modlitwa przebaczenia w dzień Jom Kippur. W świątyni jerozolimskiej rzadko padały modlitwy. Tam składano ofiary ze zwierząt, ofiary inne składane Bogu zgodnie z prawem Mojżeszowym. I modlitewnych wezwań nie było wiele w tradycji Starego Testamentu, w tradycji świątynnej. I ta modlitwa była modlitwą, kiedy duchowny kapłan, arcykapłan modlił się o przebaczenie całego narodu. A my widzimy tutaj, że w tradycji chrześcijańskiej ta modlitwa staje się fundamentem, do którego wezwani są wszyscy. I to nie na jeden raz w roku, a na każdym zgromadzeniu, na każdym nabożeństwie, na każdej modlitwie, tak? To niezwykle istotne, jak stare są niektóre wezwania. osłabi, ustawi, prości. Tam te słowa wskazują na kolejne etapy przebaczenia. Osłabi, osłab, ustawi, poniechaj, zaniechaj, prości, przebacz. Przebaczenie tak naprawdę nie jest takim, tylko taką deklaracją. I nie jest też jednorazowym aktem. Ono wymaga kolejnych przemian w nas. Jeżeli ja mam komuś przebaczyć, na początku muszę zrozumieć, że coś, co ktoś mi uczynił, załóżmy, że ktoś uczynił coś złego dla mnie, osłabi. Najpierw muszę zrozumieć, że to tak naprawdę nie jest największe zło, które mogło mnie dotknąć. Muszę to zbić z piedestału, bo często my wszelkie krzywdy i konflikty próbujemy wyolbrzymić, tak? I te osłabi to jest pierwszy stopień, kiedy mówimy, nie, to nie jest takie ważne. Ostawi. Kiedy zrozumiemy, że to, co się stało, nie jest jedyną rzeczą w naszym życiu. Bo znów, czasami zły uczynek kogoś, szczególnie wobec nas, bo w drugą stronę to trochę inaczej działa, ale zły uczynek kogoś wobec nas raptownie psuje nam całe życie. A może się okazać, że to jest tylko jakiś drobny wycinek naszego życia, tak? Bez którego, jeżeli na którego nie popatrzymy, to żyje nam się całkiem dobrze. Złe słowo czyjeś, zła opinia czyjaś, zły uczynek kogoś wobec nas, który psuje nam dzień, tydzień, ale nie psuje nam roku i życia, tak? W ten sposób możemy zrozumieć te ostawi, drugie wezwanie. I na trzecim miejscu jest wtedy prościej, łatwiej jest przebaczyć, jeżeli rozumiemy, że nie zepsuł nam życia i nie zepsuł całego świata człowiek swoim jakimś, tym, że nam na przykład w autobusie nie ustąpił, tak? Może doszliśmy do tego, wysiadając z autobusu, że to nie było, nie była rzecz, która na całe życie wpłynęła nasze, a nawet nie wpłynęła na więcej niż 5-10 minut w naszym życiu. Tyle. Kończy się ektenia wezwaniem diakona skierowanym. My myślimy, że tylko i wyłącznie do Bogu Rodzicy, bo od tych słów się zaczyna. Wiadomo, koncentrujemy się na pierwszych słowach. Najświętszą, przeczystą, błogosławioną, pełną chwały, władczynią naszą, Bogu Rodzicą i zawsze Dziewicą Marię. Ze wszystkimi świętymi wspomniawszy, sami siebie, wszyscy siebie nawzajem i całe życie nasze Chrystusowi Bogu oddajmy. Faktycznie wspomniana jest bardzo pięknie Najświętsza Bogu Rodzica. Najświętsza, przeczysta, błogosławiona. Ale wspominamy Bogu Rodzicę ze wszystkimi świętymi. Sami siebie, wszyscy siebie nawzajem i całe życie nasze Chrystusowi Bogu oddajmy. O co chodzi w tej ektenii, w tym wezwaniu, w tej prośbie? O to, że tak naprawdę tą wspólnotę wiary i to, że my się modlimy, to nigdy się nie modlimy samodzielnie i sami. Jeżeli przekraczamy próg świątyni, jeżeli wkraczamy w nabożeństwo, to modli się z nami i Bóg Rodzica i wszyscy święci. I my stajemy się cząstką tego wszystkiego. Dlatego duchowny później, w trakcie liturgii, kiedy wznosi kielich i diskos z darami eucharystycznymi, co mówi? Święty, święty. Świętym, czyli i tym ludziom, którzy są w świątyni. Z jednej strony my siebie nazywamy grzesznikami, z drugiej strony cerkiew nas nazywa wspólnotą wiary, czyli świętymi. Razem ze świętymi jesteśmy. Wspominamy Bogu Rodzicę, oczywiście jest pewna gradacja, tak? Jest chronologia. Wspominamy Boga, Bogu Rodzicę, świętych, ale i siebie wspominamy jako cząstkę tego samego organizmu. Wszyscy należymy do organizmu cerkiewnego. I dlatego ektenia jakby zamyka się, kończy się takim wezwaniem, które przypomina nam o tym, że tak naprawdę nam przewodniczy w tej modlitwie skierowanej do Boga, Bóg Rodzica i wszyscy święci. To jest niebezpieczeństwo. Jedno w tym wszystkim, że w tym wezwaniu bardzo koncentrujemy się wobec takiej lokalnej wspólnoty, czyli Bóg Rodzica, święci i my. A gdzie Bóg? No właśnie, wszyscy my modlimy się do Boga. Bóg Rodzica też, W tradycji słowiańskiej, średniowiecznej, z czego echa czego przeżywamy w zasadzie do dzisiejszego dnia, pojawiła się dziwna duchowość. Dziwna, niebezpieczna, niektórzy nazywali to zbłądzeniem. Gdzie upraszczając religię i prawdy wiary, wprowadzono jakby Boga pośredniego. Czyli łatwiej się modlić tylko do Bogu Rodzicy, bez wezwania Boga Zbawiciela. Nikt nie odważył się oczywiście powiedzieć, że Bóg Rodzica jest Bogiem, bo to by była jawna herezja. Natomiast Cerkiew bardzo wyraźnie uczy, że modlimy się do świętych i do Bogu Rodzicy nie o zbawienie, a o wstawiennictwo przed Bogiem. Jakby są naszymi pośrednikami, są tymi, którzy nam pomagają, ale to nie oni dają zbawienie, to nie oni prowadzą nas do Królestwa Bożego i otwierają drzwi raju, a to Bóg musi uczynić i Jego mamy prosić. W tradycji słowiańskiej to wynikało z takiego połączenia niezrozumiałej duchowości bizantyjskiej, nie dla wszystkich zrozumiałej, z takim lokalnym folklorem. Zwróćcie uwagę, bardzo często, szczególnie w tradycjach takich późnosłowiańskich, kiedy pojawiła się już i Unia Brzeska, kiedy pojawiało się niebezpieczeństwo takiego scholastycyzmu, pojawiały się na przykład takie ikony, gdzie pojawiała się swoista Trójca Święta, gdzie miejsce centralne zajmował święty Mikołaj i takie późnounickie ikony świętego Mikołaja w stylu pantokratora. To jest przejaw pewnego takiego zagubienia. Gdzieś w pewnym momencie, i to wraca dzisiaj w takich bardzo, bardzo może niegroźnych, ale już zauważalnych tendencjach, gdzie pojawiają się szczególnie w internecie jakieś takie pseudoikony z komentarzami o jakichś tam supersilnych modlitwach skierowanych do tego czy do innego świętego i gdzie główny prym wiedzie właśnie kult świętego Mikołaja czy Bogu Rodzicy jako to supersilna modlitwa. No, modlitwa nigdy nie jest magią. To człowiek wierzący chrześcijanin powinien pamiętać o tym i to jest właśnie echo takiej ludowej duchowości, która próbowała wyjaśnić sobie bardzo, bardzo jednoznaczną prawosławną, bardzo jednoznaczne prawosławne nauczanie w trochę zbyt samodzielny sposób. To jest taka sugestia. Zwróćcie uwagę na piękne, stare teksty modlitw skierowanych do Matki Bożej. Ona zawsze jest tą zastępnicą, wstawienniczką. Ona zawsze jest tą, która razem z nami modli się przed ołtarzem Najwyższego. I dlatego my, jeżeli posłuchamy liturgii, w której uczestniczymy, i posłuchamy na przykład kanonu eucharystycznego, kiedy dary są przemieniane i kiedy później duchowny po zakończeniu tej modlitwy anaforalnej bierze kadzidło i okaza już przemienione święte dary, on wygłasza głośno słowa i zradno o Presvetiej Prečistej, Prebłogosławieniej, Sławnej Wodyczyce naszej Bogorodzice i Prysno Dziewie Maryi. Co te słowa znaczą? To jest bardzo kluczowe, żeby to zrozumieć. I zradno o Presvetiej. My wcześniejszych słów nie słyszymy modlitwy eucharystycznej, a ta modlitwa eucharystyczna mówi o tym, już zaczyna się dziękczynienie, dziękujemy Bogu za to, że przemienił chleb i wino w ciało i krew, które mają nas uświęcić, mają nas przemienić, mają zbawić wszystko i sprawić, żeby stanowiły jedność z Bogiem, czyli doprowadzić do zbawienia. I kogo mają zaprowadzić do zbawienia? Tych wszystkich, którzy byli wspomniani na pierwszym miejscu z Najświętszą Bogu Rodzicą, później wszystkimi świętymi z imienia wymienianymi, Później ześ wszystkimi biskupami, z hierarchami i z nami wiernymi, tak? Czyli dary eucharystyczne nas wszystkich mają prowadzić do jedności. Czyli dotyczą one całej cerkwi, wśród której wymieniana jest Bóg Rodzica. Bóg Rodzica nie jest wyłączona spośród ofiara eucharystyczna, przynoszona jest również za Bóg Rodzicę, za świętych. Żebyśmy nigdy tego jakby nie rozumieli tylko w tak banalny sposób, że ona jest przynoszona tylko za nas grzeszników. Nie, ona jest przynoszona za całą cerkiew. To jest prawdziwa ofiara eucharystyczna. Chrystus wszystkich nas wyzwolił. Bez Chrystusa, bez Jego zbawionej ofiary nikt nie zostałby zbawiony. To jest fundament chrześcijański, z którego nie możemy zejść ani na jota. I na dobrą sprawę w ten sposób możemy zakończyć ektenię. Zwróć uwagę, jak bardzo, jak dużo można z tego wyciągnąć, a z drugiej strony jak często szybko nam umykają te słowa wezwań. Jak może automatycznie też wydaje nam się, że je rozumiemy. Zwróćcie uwagę na te wezwania, bo one tak naprawdę dopiero po ich zakończeniu ludzie zaczynają się w cerkwi modlić. I jeżeli wysłuchają ich i ukierunkują się przez nie, to ta modlitwa, która przed nimi, to nabożeństwo, które się rozpoczyna, wydaje się, jest dużo, dużo głębsze i dużo bardziej takie ukierunkowane. Dlatego w tradycji bizantyjskiej, którą znów możecie zaobserwować 5 listopada na liturgii apostoła Jakuba, która jest sprawowana, diakon wezwania pierwszej ekteni wygłasza w stronę ludzi. W naszej tradycji, już późniejszej, i w tradycjach i greckiej, i bałkańskiej, i słowiańskiej, jeżeli sprawowana jest liturgia świętego Jana Chryzostoma, świętego Bazylego Wielkiego, diakon stoi skierowany razem z ludźmi w stronę ołtarza, tak? Natomiast właśnie w trakcie liturgii apostoła Jakuba diakon na niektórych ekteniach stoi plecami do ludzi i razem z ludźmi modli się w stronę Boga i to jest bardzo, 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 bardzo takie czytelne, że wtedy wszyscy razem modlimy się o to samo. Natomiast w trakcie tej pierwszej ekteni jest zwrócony w stronę ludzi, jakby im komunikuje i do nich się zwraca, o czym oni mają się modlić. Taka subtelna różnica. Tak wygląda, słuchajcie, moim zdaniem teologia liturgiczna.
Radio Ortodoksja.